Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej. Zaprasza Ewa Dąbska.
W wieczornych spotkaniach serdecznie witam pana doktora Mirosława Gołyńskiego z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, dziś postanowiliśmy w naszej serii Klasyka Literatury Polskiej porozmawiać o powieści historycznej po 1945 roku. I tu rzeczywiście wielkie nazwiska, chociażby Antoni Gołubiew czy Teodor Parnicki, ale porozmawiamy też o Karolu Bunszu i Hannie Malewskiej. To są może dziś nazwiska współczesnym Polakom, szczególnie młodego pokolenia, prawie nic nie mówiące niestety, ponieważ no, w szkole to nie wiem, czy się z nimi w ogóle spotykają.
Nie mają szans.
No właśnie, a chyba, że studiują polonistykę, no to potem się spotkają na studiach. Dlaczego ta powieść historyczna została tak zapomniana, może najpierw zapytam.
Warto by zacząć chwilę od początku, tak? Dla literatury polskiej powieść historyczna na pewno jest ważniejsza niż gdziekolwiek indziej w Europie, ponieważ cały XIX wiek pełniła funkcję nauczycielską, tak? Zastępowała szkołę, której oczywiście nie mieliśmy. Później, w momencie, w którym minęły jakby te najgorsze czasy, odzyskaliśmy swoją niepodległość, powieść historyczna jakby musiała znaleźć swoje miejsce. Myślę, że los każdego z tych pisarzy jest troszeczkę inny, znaczy z innego powodu zostali zapomniani. O ile Bunsz to pisarz, powiedziałbym, popowy, tak, jakbyśmy to dzisiaj określili. Jego powieści są łatwe w odbiorze. On jeszcze nawiązuje do Kraszewskiego, do takiej starej tradycji tej XIX-wiecznej literatury polskiej, która miała przekazywać bardziej idee niż opowiadać naprawdę o historii. I myślę, że on przepadł, bo na niego naukowcy źle patrzyli na przykład, tak. On zniknął. Źle o nim Weka napisał, czyli jeden z najważniejszych krytyków literackich po II wojnie światowej. Poza tym miał pecha, bo w tym samym czasie o tym samym pisał on, Gołubiew i Parnicki. Tak? No, wypadł najsłabiej intelektualnie dla naszego największego krytyka tamtych czasów. Z kolei Gołubiew to autor przede wszystkim właściwie tak naprawdę znany jako autor jednej wielkiej, potężnej, sześciotomowej powieści Bolesław Chrobry, pisanej blisko 20 lat i to też się czuje. Te tomy są jednak zmieniają się. Jeżeli zajrzymy do pierwszych tomów pisanych pod koniec II wojny światowej czy tuż po niej, to nagle zobaczymy, że na przykład obrona przed najazdem cesarskim wygląda prawie jak obrona Westerplatte. Tak? Te aluzje dla ówczesnych były czytelne, ale dzisiaj? Dzisiaj już nie bardzo. Z kolei Malewska i Parnicki to zupełnie inna kategoria pisarzy. To pisarze, którzy niespecjalnie nawiązują do naszej tradycji. Parnicki czasami się z nią kłóci, ale robi to na takim poziomie, na który wspinają się jedynie fanatycy powieści historycznej, czy fascynaci tego, co on pisze. Oni są trudni. Oni są po prostu trudni, mimo że, co ciekawe, zwłaszcza ta ostatnia dwójka ściśle związana z Paksem, zwłaszcza Maleska to wręcz z tygodnikiem powszechnym, więc to podobno poprawiała Wojtyłę. Teksty i Wojtyła grzecznie, jeszcze oczywiście wtedy Karol Wojtyła, grzecznie słuchał jej poprawek.
Bo myślę, ona żeby też potem słuchał też grzecznie.
Pewnie tak, bo to była wybitna osobowość. Mamy więc jakby każdy z nich z innego powodu. Każdy z nich sięga po co innego. Parnicki i Maleska sięgają jednak po kulturę europejską. Parnicki jeszcze szerzej sięga po historię świata. Maleska opowiada nam na przykład w moim zdaniem genialnej powieści Kamienie wołać będą o budowie średniowiecznej katedry. No i owszem, dzisiaj mamy filary świata. Proponuję porównać i zobaczyć, czym różnią się te dwie powieści na poziomie faktograficznym, stylistycznym, jak bardzo Maleska czuje średniowiecze, czego o autorze Filarów Ziemi raczej bym nie powiedział.
Zaczął pan doktor od początku powieści historycznej, czyli od tej powieści, która w czasie zaborów, no chociaż my wspomnijmy Sienkiewicza, książki, które są czytane, no może nie tak bardzo, jak by się chciało, ale
dalej
jednak,
są w lekturze szkolnej.
Ale dalej są w lekturze szkolnej, więc jest szansa. Ta literatura wówczas stworzona była ku pokrzepieniu serc, tak? Przynajmniej tak Sienkiewicza widziano i tak on opisuje tę naszą doskonałość, naszą wielkość, po to, żeby nas podnieść jakby z kolan, prawda, i dać nam otuchę, że kiedyś jeszcze wrócimy do tego czasu, ale na razie się karmmy tym, co mamy w książce. Natomiast ta powieść historyczna po 1945 roku ma chyba kompletnie inne zadanie, jeśli w ogóle jakieś ma zadanie, bo być może ma zadanie aluzyjne, żeby poprzez pokazywanie historii, tak jak pan powiedział, dać nam do myślenia, czyli jakąś aluzję do rzeczywistości, bo wprost nie można tego napisać, więc trzeba to ubrać w kostium historyczny. Ale z drugiej strony jest też taka powieść wśród tych zresztą wymienionych autorów, która w ogóle nie ma takiego zadania, prawda? Ona nie chce niczego sugerować, być aluzyjna, po prostu chce historię wziąć jako temat.
Tak, oczywiście. Ja bym znowu wrócił na chwilę do początku, bo to też nie jest tak, że cała polska powieść historyczna XIX wieku to powieść ku pokrzepieniu serc.
To prawda, zgadzam się.
Takie zadanie postawił sobie na przykład Kraszewski, tak, z tym swoim potężnym, stutomowym cyklem o historii Polski, ale mamy też pisarzy chyba słusznie zapomnianych. Na przykład nie wiem, czy ktokolwiek dzisiaj pamięta takiego pisarza niedawno przypomnianego w kilku pozycjach Aleksandra Bronikowskiego. To w ogóle jest prawdopodobnie pierwszy polski pisarz historyczny. On co prawda pisał częściowo po niemiecku, ale sam tłumaczył później na polski. Jego pierwsza powieść opublikowana w 1827 roku, więc 10-12 lat po Scottie, Walterze Scottie, którego uważa się za twórcę powieści, nowożytnej powieści historycznej, zatytułowana bardzo jasno Kazimierz i Estera, która zaczyna się od tego, że do zamknięcia królowej żony Kazimierza przyjeżdża Żyd. Oczywiście mamy cały gotycki sztafaż, pioruny, burza i tak dalej. I Żyd w jej obecności wywołuje diabły, ponieważ królowa chce odzyskać miłość króla. No ma pecha, bo Żyd jest dziadkiem słynnej Esterki, który ma własne plany wobec króla Kazimierza, tak? Więc mamy, oczywiście to jest romansidło, to jest powieść, no nie najwyższych lotów. I ja myślę, że zawsze tak było. To znaczy, zawsze były dwa tory jakby literatury powieści historycznej. Te świetne, głębokie, historiozoficzne. O nich będziemy pewnie mówili więcej przy Malewskiej i Parnickim. Tak. I bardziej sensacyjnej, właśnie takiej popkulturowej, dlatego chciałem włączyć Bunsza, który gdzieś mieści się na pograniczu. To jest jeszcze bardzo sprawnie napisane, z bardzo ciekawie zarysowanymi postaciami. Naprawdę ten cykl piastowski Bunsza jest wyśmienity. Nie wszystkie tomy oczywiście, ale naprawdę świetnie się to czasami czyta. Z drugiej strony Gołubiew, który pisze ideologicznie. Nie łudźmy się, Bolesław Chrobry jest opowieścią o polskim przede wszystkim Pomorzu, o polskiej Wielkopolsce. On się wpisuje jednak w to później, czego oczekiwały od niego władze PRL-owskiej Polski, czyli uzasadnienia naszej obecności na ziemiach zachodnich. Warto zwrócić uwagę, że prawie pomija. O ile są wyprawy do Czech i Pragi, o tyle wypraw jakoś na Grody Czerwieńskie, czyli na wschód, właściwie nie ma. One są tylko wspomniane gdzieś tam między wierszami. To jednak jest różnica, prawda? Dzisiaj się inaczej to czyta. Natomiast oczywiście Parnicki stawia sobie cele historiozoficzne, czyli wpisuje się w taki bardzo szlachetny nurt powieści historycznej. U nas właściwie ma jedynego poprzednika, czyli Teodora Jeszcze-Choińskiego, też niesłusznie zapomnianego, chociaż on może w dzisiejszych czasach, gdzie bardziej, że tak powiem, narodowo i bardziej prawicowo patrzymy, bo on był po prostu pisarzem prawicowym, nie ma tego co ukrywać, ale był pisarzem wyśmienitym. Jego Tiara i Korona, niedawno wznowiona powieść, to jest jedno z najlepszych studiów średniowiecznego sporu o inwestyturę, jakie zdarzyło mi się chyba czytać, a naprawdę powieści historyczne trochę w życiu przeczytałem.
Czyli rzuciliśmy najpierw światło na to, w jakim momencie ta powieść historyczna jest ważna i dlaczego, jaka ona jest, to teraz może przejdźmy do poszczególnych pisarzy i jakby mógł pan nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ich warto i które powieści są takie najbardziej spektakularne, dlaczego warto przeczytać ich książki dzisiaj, mimo że tak jak Gołubiew, no nie jesteśmy w stanie, jest trochę anachroniczny i historycznie lekko skrzywiony, delikatnie mówiąc, no przecież nie będziemy czytać tych kilkunastu tomów, no ale żeby chociaż mieć pojęcie, co się zdarzyło, prawda? I dlaczego jednak warto wygrzebać ich z historii i to przeczytać?
Znaczy, to jest właśnie, myślę, że tutaj krótka, szersza uwaga. Ja zawsze mówię, że istnieje taki portal Lubimy Czytać. Ja bym chyba chciał bardzo powstania portalu Umiemy Czytać. To znaczy takiego, w którym naprawdę poszukiwalibyśmy treści, poszukiwaliśmy tego, co jest w środku, bo tego mi bardzo brakuje w ogóle i w dzisiejszej literaturze tak naprawdę. Kiedyś pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, bo tak. Oczywiście powieść historyczna nie umarła, ona trwa. Co prawda mówi się o kryzysie, ale dzisiaj naprawdę sporo nowych pozycji się ukazuje. Natomiast jeżeli miałbym zrobić takie the best of, tak, każdego z nich, zacznę od Gołubiewa. To jest jedna powieść, 6 tomów Bolesława Chrobrego. Ja bym proponował pierwsze dwa. tak na początek zobaczyć, dlatego że one są i najlepiej dopracowane, one są jeszcze wolne od ideologii. On je pisał w czasie II wojny światowej, więc jakby nie musiał poprawiać pod, czy nie musiał pisać pod z góry założoną tezę. Na pewno jest to pewna odpowiedź. I w tym sensie oczywiście on jest bliski Sienkiewiczowi, tak? To jest odpowiedź na agresję niemiecką i jest to też ku pokrzepieniu serc. Bolesław zostaje pokazany jako władca sprawny w szerokiej perspektywie, właściwie jako dochodzący do władzy. Po wojnie, którą musi stoczyć z Macochą, która też ma swoje interesy, Macocha oczywiście jest Niemką, żeby było bardziej interesująco, musi stoczyć z nią ciężką wojnę, ale równocześnie jest bystrym, sprawnym politykiem, który szybko się uczy zawodu księcia. Więc jakby te dwa tomy są bardzo dobrze napisaną historią. Również jeśli chodzi o Bunsza, wskazałbym właśnie na pierwsze tomy. To się świetnie porównuje, ponieważ tam też mamy początki państwa polskiego, więc znowu mamy Bolesława Chrobrego, mamy jeszcze też Mieszka I, który jakby znika. Byłyby to Dzikowy Skarb, Ojciec i Syn. Pierwsze dwa tomy tego cyklu. Ja bym tam zwrócił uwagę na bardzo ciekawą postać, bardzo romantyczną. Jest tam bowiem bohater, który pojawia się i znika, który sam o sobie mówi, że jest synem narodu, który zniknął. On pochodzi z Wieletów, czy któregoś z tych, które zniknęły. Jest takim tajnym agentem. Co więcej, są kapitalnie zbudowane sceny, które pokazują, że właściwie nie wiemy, czy on żyje, czy on nie żyje. Jest taka cudowna, romantyczna sceneria i wskazująca na to, że Bunsz może nie jest wybitnym pisarzem, ale jest świetnym rzemieślnikiem, który wyśmienicie buduje taką postać, którą, za którą idziemy. On jest doradcą najpierw Mieszka I, wyrzuca go do brawa, tak? Bo on trzy razy się chrzci i trzy razy rzuca to w kąt, bo jego to nie interesuje. On chce zemstę. Oczywiście znowu widzimy, tak? Zemsta na Boga z Bogiem i choćby mimo Boga. To ewidentnie nam się przewija ten motyw. Motyw mickiewiczowski, myślę, że naszym słuchaczom świetnie znany. Natomiast on tu powraca w innej formule. On później przyłącza się do Bolesława Chrobrego i służy również jemu radą. Coraz bardziej jest odepchnięty na zewnątrz, no bo Piastowie stają się coraz bardziej katolicy, czy generalnie chrześcijańscy, a jemu chrześcijaństwo kojarzy się przede wszystkim z Niemcami, z tymi, którzy przynieśli jego ludowi zagładę i cały czas ostrzega Piastów, by nie popełnili tego samego błędu. No, dziś to może nie jest specjalnie popularne, ale jednak warto zwrócić uwagę, że on potrafi rzucić jakby troszeczkę inne światło na te kwestie. W tym samym można by lokować pierwsze powieści Teodora Parnickiego. Pierwszą co prawda wydał przed wojną, czyli Ecjusza Ostatniego Rzymianina, ale ja skupiłem się znów na powieści napisane w czasie wojny. To też jest jakaś specyfika, że prawie wszyscy polscy pisarze historycznie czy najmniej wielu, pisało w czasie wojny o Piastach. I to tych wczesnych, bo on pisze Srebrne Orły, gdzie znowu bohaterem, to prawda nie głównym, nie poprzez niego oglądamy akcję, jest Bolesław Chrobry. Tym, że tym razem jest to już dojrzały król, który walczy o koronę. Pomaga mu kapłan, iryjski mnich, Aaron, który mamy wspaniałe sceny z Rzymu. W Parnickim widzę przede wszystkim człowieka, który jako jeden z nielicznych polskich pisarzy świetnie lokuje się we współczesnej historiografii. Jest tam taka słynna opowieść, on spotyka swojego przyjaciela i w czasie rozmowy opowiadają właściwie to, co historycy nazywają szkołą annal, czyli nie to, co my uczymy się w szkole, historia polityczna, czyli to krótkie trwanie, ale historia długiego trwania, czyli przez wieki toczy się spór na przykład o to, o ceny węgla czy o ceny wina. W tej powieści pokazana jest wojna, dokładnie wina z piwem. Otóż Włochy podbija wówczas Otton III, ten, którego znamy ze Zjazdu Gnieźnieńskiego, i on oczywiście jest Niemcem, znaczy on jest pół Niemcem, pół Bizantyjczykiem, ale razem z nim przybywają panowie niemieccy. I Włoch mówi tak: oni chcą piwem podbić nasze wino, bo dotąd to myśmy wino eksportowali do Niemiec. Oni chcą pieniędzy. Więc to jest zupełnie inne spojrzenie na historię, prawda? Nie przygodówka, nie łatwa. Nie walki, tam w ogóle nie toczy się. U Parnickiego, jeżeli ludzie giną, to dowiadujemy się o tym z trzeciej ręki. Nie to jest istotne. Istotna jest ta historia, to co się kryje za tymi prostymi wydarzeniami. Jak to jest skonstruowane. Jeżeli właśnie widziałbym i zachęcałbym do lektury Parnickiego, to właśnie do takiego spojrzenia na niego. Potem dwie wyśmienite powieści już niezwiązane bezpośrednio z Chrobrym z lat 50., czyli Koniec Zgody Narodów, powieść osadzona w II wieku przed naszą erą, właściwie nieznanej w Polsce, bo na historii się o tym nie mówi, sprawdziłem Królestwie Baktrii. Jednym z państwewek, które powstały po podbojach Aleksandra Macedońskiego, Sensacyjna fabuła. Głównym bohaterem jest agent, jest szef wywiadu króla Baktrii, który zostaje uwikłany w nieprawdopodobnie złożoną wielopiętrową intrygę, z której musi wybrnąć. Ale nie wybrnąć przy pomocy noża, tylko wybrnąć przy pomocy własnej inteligencji, spostrzegawczości. Czasami już nie wie, czy nawet jego młodziutka żona, którą wziął również ze względów politycznych, by ratować sytuację, dzięki temu awansowo zresztą, czy ona jest za nim, czy przeciwko niemu. Czy gra z nim w jednej drużynie, czy gra przeciwko. Jeżeli w ten sposób spojrzymy, to jest to fascynująca powieść psychologiczna, właściwie, no...
Sensacyjna wręcz.
Absolutnie. Przy czym na przykład w tym czasie Bakteryjczycy podbijają Indię i król Baktrii przysyła do pomocy naszemu agentowi Hindusa. Hindusa, który no, trochę może ahistorycznie, ale za to świetnie to pasuje do powieści, posługuje się freudyzmem w swoich przesłuchaniach i wyciąga ze snów. Analizuje sny bohaterów, czy tam podsądnych. Wyśmienicie napisane. I właściwie do końca nie wiemy, i tak naprawdę do końca bezpośrednio się nie dowiadujemy, o co w tym wszystkim chodziło, mówiąc kolokwialnie. Musimy sami się tego domyślić, musimy sami to wyczytać. Jeszcze inaczej wygląda powieść Słowo i Ciało. Tym razem, o to może być ciekawe, dlatego że powieść nawiązuje trochę do bohatera jeszcze chyba ciągle niezapomnianego z super filmu amerykańskiego Gladiator. Akcja toczy się 10 lat po śmierci Komodusa, który jak pamiętamy jest tym złym w Gladiatorze. Tutaj bohaterem jest Chosroes, to jest partyjski zakładnik. Tak? Rzymianie toczyli wojny z Partami, on jest królem partyjskiego króla, tylko że z Benkartem. Zostaje wysłany Rzymianom jako zakładnik, mieszka w Aleksandrii, nie wychodzi z domu, pisze wyłącznie listy. Więc to jest powieść epistolograficzna, nawiązująca do bardzo starych, ale jakże szlachetnych korzeni tego gatunku. I pisze listy do kochanki Komodusa. Dowcip polega na tym, że zgodnie z historią ta kochanka nie żyje. Druga część to listy Marki, czyli tej kochanki, do innych postaci. I teraz tak, Markia żyje, czy nie żyje? Czy podszywa się pod nią, jak twierdzi jeden z uczonych czytelników krytycznych, znudzona arystokratka aleksandryjska, czy naprawdę Marki udało się umknąć? Tak, Markia była odpowiedzialna za śmierć. W historii Markia, tak naprawdę oczywiście w historii nie zabił gladiator Komodusa. Komodus został zabity dzięki kochance, właśnie z poduszczenia kochanki właśnie Marki. Odpowiedzi nie ma, prawda? Myślę, że to jest już ta różnica, którą słuchacze wychwytują. Tam mamy jednak gotowe opowieści przy Bunszu, przy Gołubiewie pewne, gdzie możemy zastanawiać się nad samym przebiegiem akcji. Tutaj akcja służy tylko temu, żeby opowiadać nam o tym, czym jest naprawdę historia. Przez wiele lat faktycznie badałem Parnickiego i spotykałem się z dwoma odbiorami. W pokoleniu starszych czytelników są fanatycy Parnickiego. Autentycznie poznałem ludzi, którzy znali tego Parnickiego znacznie lepiej niż ja, mimo że ja całego przeczytałem. Albo w ogóle nie wiemy, kto to jest. Warto podkreślić, to jest bardzo trudna proza. Parnicki nie mieszkał wiele lat w Polsce, w związku z tym uczył się polskiego na barokowych tekstach. Są zdania na 3/4 strony, to się nie czyta lekko. Mam znajomego, który badał wiele lat Parnickiego, zajął się potem Ulyssesem Joyce'a i stwierdził, Boże, jaki banał.
Jakie to proste.
Tak, no i jeszcze mamy Malewską oczywiście, która też pisuje przede wszystkim o średniowieczu. Te jej najwybitniejsze powieści. Malewska napisała wiele powieści, ale myślę, że warto zacząć właśnie od wspomnianej wcześniej. Kamienie wołać będą oraz zmienia się postać świata. Kamienie wołać będą, tak jak powiedziałem, opowieść o budowie katedry osadzona głęboko w kulturze średniowiecza, pisana z perspektywy bardzo wielu postaci. Natomiast zmienia się postać świata to opowieść o schyłku Rzymu. Rzymu, który został przejęty przez kolejne plemiona Germanów. I jak w tym wszystkim mają się odnaleźć na przykład Polibiusz, tak, słynny filozof. Jak zmienia się ten świat. Oczywiście Malewska jest pisarką głęboko chrześcijańską i ona też pokazuje, jak zmienia się chrześcijaństwo. Na takim bardzo subtelnym poziomie pokazuje, jak bardzo ci barbarzyńscy Germanie, którzy dopiero przyjmują od szlachetnych Rzymian wiarę, co oni z nią tak naprawdę robią. To jest oczywiście znowu głębokie pytanie, w tym wypadku już naprawdę o chrześcijaństwo. To znaczy, jak bardzo dzisiaj jesteśmy, nie tylko my jako społeczeństwo, ale w ogóle jako Europa, czy nasze chrześcijaństwo jest naprawdę chrześcijaństwem Rzymu, nie mówię o Biblii, czy jednak jest to chrześcijaństwo germańskie. Czy jednak to Germanie, którzy przejęli władzę nad całą Europą i tak naprawdę byli dysponentami również wiary, czy jednak inaczej pewnych rzeczy takich bardzo oczywistych i bardzo podstawowych nie rozstrzygnęli.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Historio, historio, cóżeś ty za pani, że dla ciebie giną, że dla ciebie. Thank you. chłopcy malowani. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, cóżeś ty za matnia, pchamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty całe światy z mapy poznosiła. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty ballado gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta? Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka, miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tyle w tobie marzeń, często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie. Orszaki, dworaki, szum.
W jaki sposób są kontynuowane te idee myślenia o powieści historycznej? Bo tak jak Karola Bąsza, nie chodzi o to, żeby naśladować, ale tą drogą pójść, no to poszło bardzo wielu tą drogą i ta powieść jakoś tam istnieje, lepiej lub gorzej. Natomiast myślę, że trochę gorzej jest z tym historiozoficznym myśleniem właśnie o powieści historycznej i w ogóle o naszej historii. Czy się pan doktor nie zgodzi może z tym?
To znaczy znowu myślę, że tak jak zawsze, 90% poszło powiedzmy tym umownie Bunszem, natomiast jest tych kilku pisarzy, jest na przykład Władysław Terlecki. On co prawda zamieścił inną epoką, tak? Bo on pisze powieści przede wszystkim generalnie wokół, czy pisał niestety już, powieści wokół powstania styczniowego, ale to są głęboko historiozoficzne, z tym, że one na pewno bardziej niż Parnicki, Maleska są uwikłane w nasze sprawy. Bardziej odchodzi od tego Jacek Bocheński ze słynną trylogią rzymską, gdzie on też zadaje podstawowe pytania o to, czym jest historia, jak ją się kształtuje. I ja powiem paradoksalnie, Parnicki uważał się za ucznia Sienkiewicza. Nawet napisał, może jako ciekawostkę, napisał inny życiorys Zagłoby. W Muzach dalekich podróży pojawia się postać Jana Z. Są to wcześniejsze losy, bardzo powikłane i znowu bardzo sensacyjne losy przyszłego, prawdopodobnie przyszłego Zagłoby. To aluzji jest sporo, nigdy oczywiście pełne nazwisko się nie pojawia. Za takiego następcę uważa się Andrzej Sapkowski. Ja w ogóle bardzo polecam tak zwaną trylogię husycką, tak? Czyli Narlentum Bożych Wojowników i Lux Pauperum, dlatego że to jest powieść o wiele głębsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka. On łączy. Oczywiście, no, po Wiedźminie on musiał napisać coś, co się sprzeda, natomiast mimo, że to się świetnie sprzedaje, tam jest bardzo wiele aluzji, bardzo wiele takich przemyśleń mówiących o historii. Bardzo niefajne rzeczy, ale też takie bardzo głębokie. Gdy w którymś momencie główny bohater zabija w czasie bitwy jednego z ludzi, których uważał za porywaczy swojej ukochanej, nie będę wnikał w treść, ale to oczywiście nie do końca jest prawda, to tak patrzy na tego trupa, którego tam jakąś rochatyną przebił i stwierdził, no tak, i tak kończy się historia. Tak? Więc to wcale nie jest takie proste. Ta powieść, mimo że ma wiele elementów fantazy, chociaż sam Sapkowski twierdzi na spotkaniach, że to nie jest tak, że on tak naprawdę opowiada językiem średniowiecza. Tam on świetny chwyt zastosował, ponieważ mamy opowieść ramową i mamy narrację, narratora, który ujawnia się na początku i na zakończeniu trylogii, jako jeden z bohaterów, zresztą głównych bohaterów powieści, więc można by powiedzieć, że on się wciela, tak? On w średniowieczu oczywiście fantastyka, czary, magia były na porządku dziennym. Sapkowski genialnie to wykorzystuje. Sapkowski sam mówił, że pisania dialogów uczył się od Parnickiego właśnie. Czyli te dialogi znaczą, zresztą to nawet jak się czyta Wiedźmina, tam te dialogi znaczą. Wiedźmin też ma poziom filozoficzny wcale na bardzo przyzwoitym poziomie i już nie jedna konferencja Sapkowskiemu poświęcona się w Polsce odbyła, gdzie rozpatruje się bardzo głęboko te teksty. Pomijając, że Sapkowski jest moim zdaniem autorem jednego z najgenialniejszych opowiadań i też szczerze Państwu polecam, też w pewnym sensie historyczne Maladie. Reinterpretacja motywu Tristana i Izoldy. Absolutnie genialne opowiadanie. Więc mówię, Sapkowski byłby też takim innym, takim właśnie postmodernistycznym. Następcą Parnickiego, Sienkiewicza, tak jakbym taki ciąg układał, to o ile Parnicki oczywiście jest wybitnym pisarzem, nie jest tak popularny, no to myślę, że Sapkowski może iść zawody na popularność dzisiaj z Sienkiewiczem, a wśród czytelników zawsze jest tworzy spór, co było lepsze, trylogia Husycka czy Wiedźmin. Ja staję, jako nałogowy czytelnik powieści historycznej, staję jednak po stronie trylogii Husyckiej.
Ale to bardzo ciekawe spostrzeżenie tej następczości, brzydko mówiąc, czyli Sienkiewicz, Parnicki, Sapkowski. Z Sapkowskim jest trochę tak, że nawiązując chociażby do Sienkiewicza, że jedni go po prostu uwielbiają i są jakimiś fanatykami wręcz jego twórczości. Znam takich i mogą całymi dniami i nocami opowiadać o tym, co czytali. I są tacy, którzy to w ogóle odrzucają i mówią, że to w ogóle jest jakiś świat, czy to im kompletnie nie odpowiada, prawda? No, czasy były inne. Sienkiewicz był taką osobą, która wiele różnych środowisk czytających, czytelniczych skupiała. No, ale to było oczywiste.
Znaczy, nawet więcej. To dopiero Sienkiewicz spełnił marzenie Mickiewicza i naprawdę trafił pod strzechy. I jeżeli mówimy dzisiaj o powieści historycznej, to również dlatego, że powieść historyczna zbudowała współczesną polskość. Właśnie powieści Sienkiewicza, gdy czyta się na przykład opracowania socjologiczne o wsiach na Podkarpaciu, jest taka bardzo ciekawa książka, to wprost jest tam powiedziane, że ci chłopi z takiej prostej wsi gdzieś tam na Podtatrzu stali się Polakami dopiero w XX wieku. Nabrali poczucia polskości dzięki i wszyscy to jakby, ponieważ pierwsze badania zrobiono tam w 1904 roku już, najlepiej zbadana socjologicznie polska wieś Żmiąca, koło Poronina zresztą, to oni stwierdzili wprost, dzięki lekturze Sienkiewicza. Więc jakby powieść historyczna dla naszego ja narodowego, jest naszej tożsamości szerzej, jest absolutnie nie do przecenienia. Oczywiście dzisiaj w zalewie literatury, w zalewie tekstów, tak, w czasach, gdzie dzięki Bogu jesteśmy wolni i właściwie by wydać książkę, to nie ma żadnego problemu. Poza tym książka ma olbrzymią konkurencję w mediach, innych, czyli elektronicznych przede wszystkim. Oczywiście Sapkowski nie jest w stanie, nie ma pisarza, który dzisiaj jest w stanie odegrać rolę, którą odegrał Sienkiewicz, bo ja uważam, że Mickiewicz jest w ogóle przeceniany, tak? Mickiewicz zaczął odgrywać tę rolę kilkadziesiąt lat po swojej, właściwie niemalże po swojej śmierci. Natomiast Sienkiewicz odgrywa ją za życia. Więc o tym mówimy, o tym bezpośrednim przełożeniu. Dzisiaj to jest nierealne. Może i dobrze.
Czy ja wiem, nie, Sapkowski jest bardzo, bardzo popularnym pisarzem.
Tak, oczywiście.
Bardzo. I też jest takim celebrytą pisarskim, bym powiedziała, takim bardzo znanym człowiekiem. Co nie znaczy, że stoi na ściance, oczywiście. A Sienkiewicz, któż był lepszym celebrytą? Dobrym tego słowa znaczeniu, bardzo dobrym. Jak nie Sienkiewicz, to Sienkiewicz był człowiekiem szalenie rozpoznawalnym, znanym,
no, można
miał
by powiedzieć,
ogromne
że
powodzenie u kobiet i tak dalej.
Później tam pewnie bywało, jak opowiadała mi znajoma, był też cudownym mężem. Wszystkie były Mariami, ta pierwsza Maria umierała na jego oczach. I to nie były czasy, kiedy były pielęgniarki. Ona umierała na dość takie choroby trawienne, powiedzmy, co nie było przyjemne, a mimo to on przy niej był do ostatniego dnia. Więc to jest również człowiek.
No bardzo porządny facet po prostu.
Tak, no, z Sapkowskim różnie bywa. Różnie o nim mówią. Natomiast oczywiście, tak jak Sienkiewicz wydawał swoje powieści w odcinkach, bo taka była moda, tak powieści, no zwłaszcza Wiedźmin Sapkowskiego, stał się też hitem. Najpierw mieliśmy bardzo słaby serial, natomiast w tej chwili mamy gry, tak, które rozsławiają imię Polski. Bo przecież dzięki niemu, dzięki tej grze Polska w ogóle zaistniała w Stanach Zjednoczonych. I to zaistniała w tej chwili tak dobrze, że o ile pierwsze wydanie pierwszych opowiadań Sapkowskiego, tych wiedźmińskich, sprzedawało się tak sobie, no to już drugie wydanie po grze, oczywiście dzięki Obamie, który zareklamował tą grę, ale ona stała się hitem, tak? Trafiło na listę 100 najlepszych, w którymś momencie było na liście 100 najlepszych sprzedających się książek. To jest jednak wartość.
Nie każdy potrafi.
Niewielu.
W dzisiejszych czasach Sienkiewiczowi na pewno było prościej. Natomiast dzisiaj przebić się w tym świecie, którego główną cechą jest obfitość albo nawet nadobfitość wszystkiego, no to rzeczywiście problem.
Polskie Radio PIK.
Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem, dzika radość, lot jaskółczy, czyn to czyn, zapadła klamka, puścić kura poza ściankach. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Fomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Fomontowicze. Przodkom kule między oczy, krótką rozkosz dać sikorkom. Po łbie kto się napatoczy, kijów sto chudo pachołkom. Potem picie do obłędu, studnia śnieg, by z tobą jędrość. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Bomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Bomontowicze. Zdrada krzyż, na krzyż przysięga, tak krucyfiks z cyrografem. I oddala się oleńka, rządzę się wychłoszczę batem. Za to swoich siec czy obcych, jedna praca za mną chłopcy. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Bomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Bomontowicze. Wreszcie lek na duszy blizny, Polska suknem radziwiła. Bóg wróg prywatny, wróg ojczyzny, niespodzianka jakże miła. Los sumienie panny stratę wynagrodzi spór z magnatem. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajda, Bomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajda, Bomontowicze. Jasna góra, czas pokuty, trup, trup, Kmicic strzela z łuku. Klasztor płaszczem niem zasnuty, szwedzkich armat strasznym huku. Jędrek się granatem bawi, ksiądz Kordecki błogosławi. Ej, kto szlachta za Kmicicem? Hajda, Bomontowicze. Ej, kto szlachta za Kmicicem? Hajda, Bomontowicze. Jest nagroda za cierpienie, kto się śmieli, ten korzysta. Dawnych grzechów odpuszczenie, król więdrkowi skronie ściska. Masz Tatarów, w drogę ruszaj, raduj Boga rzezią w Prusach. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Bomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem? Hajdana, Bomontowicze. Krzyż ojczyzna, Bóg prywata, warchoł w oczach zmienia skórę. Wierny jest jak topór kata i podobno ma naturę. Więc za słuszną sprawność ręki będzie ręka i olęki. Łaska króla, dworek dzieci, szlachcic co przykładem świeci. Ej, kto szlachta za Kmicicem? Hajda, Bomontowicze.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Czy jest nadzieja, panie doktorze, że powieść historyczna będzie na takim poziomie się utrzymywać, przynajmniej dążyć do poziomu pisarzy, których dzisiaj omawialiśmy? I czy to rzeczywiście zainteresuje ludzi? Wydaje się, że historia jest dobrym wabikiem, dobrze opowiedziana. No, same boje, które są toczone wokół pewnego serialu, świadczą o tym, że jednak jest o czym dyskutować, ale też mamy publiczność, do której można takie historie opowiadać, czyli jest takie dobre środowisko dla powieści historycznej, czy też dla serialu.
To znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że już Sapkowski dał sygnał, natomiast dzisiaj stało się to czymś oczywistym, bo Sapkowski jeszcze mimo wszystko dobrze trzyma się historii. Znaczy tak, po pierwsze, to jest wielopoziomowa odpowiedź musimy na to pytanie, bo i pytanie było wielopoziomowe. Zależy od tego, czy są dzisiaj pisarze, którzy piszą serio powieści historyczne? Tak, Maciej Hen, Solfatara, był nawet w Bydgoszczy. Świetna powieść, wiem, że sprzedała się tak sobie, ale myślę, że ona ma olbrzymi potencjał, żeby stać się powieścią, bo to jest wybitna powieść, świetnie napisana, ze świetną akcją, a jednocześnie bardzo, bardzo dobrze zrobionym, jak to się dzisiaj mówi, researcha, tak? Czyli autor, który pisze o Francji i Włoszech, zna na przykład języki włoskie i francuskie, więc wie, o czym mówi. To jest jedna część odpowiedzi. Druga, dzisiaj bardzo popularna stała się coś, co się nazywa historią alternatywną. To jest coś, co wyszło trochę z fantastyki, ale dzisiaj się bardzo mocno złączyło, tak? To znaczy dzisiaj próbuje się kreować, i to czasami bardzo serio, jakby próbne scenariusze. To w ogóle zaczęła nauka. Już w latach 50. zaczęto sobie zadawać pytania, na przykład, co by było, gdyby Amerykanie, tworząc swoją konstytucję, przyjęli język niemiecki jako obowiązujący. Dwóch głosów zabrakło. O dwoma głosami tylko przegłosowano, że jest to język angielski, tak? Aż prawie trudno sobie wyobrazić, jak dzisiaj wyglądałaby historia świata, późniejsza. Więc jakby takie myślenie, to jest myślenie bardzo serio. Ono oczywiście nie do końca zawsze sprawdzi nam się w powieści, tak? Powieść przede wszystkim pełni funkcje rozrywkowe jednak dzisiaj i bardzo dużo jest właśnie takich powieści alternatywnych z włączaniem elementów fantastyki, gdzie już sam się gubię, czy to jeszcze jest powieść historyczna, czy to już jest fantazy. Bliżej powieści historycznej będzie pewnie Herezińska. Ja mam do niej swoich milion zastrzeżeń, ale nie o tym w tej chwili mówimy. No ale ona właśnie próbuje jeszcze coś innego zrobić, co w założeniu jest bardzo ciekawe, czyli na przykład wykopać kobiety, tak? Pokazać kobiecość w historii. Jak jej to wychodzi, to jest zupełnie odrębna historia, ale robi coś takiego. Z kolei mocno w taką alternatywną, bardzo postmodernistyczną wersję poszedł na przykład Maciej Parowski, pisząc Burzę 1040. Jeszcze inny przykład. Lud i Jacek Dukaj. Gdzie wydarzenie... które wydarzyło się, tylko on je trochę inaczej poprowadził, tak? Czyli upadek meteorytu tunguskiego w 1908 roku kompletnie zmienia historię. No jeżeli ktoś broni dzisiaj filozoficznej historii, to właśnie Jacek Dukaj. Gdzie cały lud to przecież opowieść zarówno o zmaganiu się z polskością. Tam się pojawia słowo soplicowo, absolutnie nieprzypadkowo. Tam pojawiają się fragmenty z Angelego Słowackiego. Tam cytowany jest... Brzozowski, który jest właściwie zapomniany, bardzo niesłusznie,
szkoda,
moim zdaniem, polski
warto
filozof.
Warto by poczytać teraz.
Bardzo, ale też pojawiają się aluzje do Szewców Witkacego, do bardzo ważnej książki, którą ja chętnie na przykład w szkole chłopów zastąpiłbym Ziemię Obiecaną, bo wydaje mi się, że ona jest dużo bardziej na czasie. Nie jesteśmy już społeczeństwem chłopskim, niewiele z tego rozumiemy. A budowanie kapitalistycznej Łodzi to jest coś, z czym ciągle się zmagamy, więc jakby... Są oczywiście przykłady absolutnie wyśmienite. Są to powieści głębokie, choćby Dukaj. Dukaj, który bawi się również inaczej polską historią w innych pieśniach, gdzie jest, absolutnie tworzy historię alternatywną, to już trochę za bardzo odchodzi. Ale oczywiście, tak jak w dawnych czasach, większość tych powieści zakurzy się. I może lepiej. Może potem za 50 lat trafi się następny naukowiec, który je odkopie, żeby zobaczyć, jak myślano o historii literacko na początku XX wieku. Był moment, kiedy uważano, po 1989 roku filozof amerykański, bardzo heglowski, Fukuyama stwierdził, że historia się skończyła. Dokładnie 9 lat później albo 10 był atak na World Trade Center, przypominając, że historia bynajmniej się nie skończyła. W związku z tym, ale u nas oczywiście poszły za tym głosy, że powieść historyczna, jak się kończy historia, to i powieść historyczna się kończy. Wydaje mi się, że to jest duże uproszczenie. Był kryzys. Mieliśmy w ogóle kryzys tożsamości po 1989 roku, ale już pod koniec lat 90., na początku lat 2000, powieść historyczna zaczęła wracać w innej formie. W formie właśnie takiej alternatywnej, w formie tego, co ja nazywam i co nazywa się już w tej chwili coraz głośniej historical fantasy. To też można oczywiście badać, tak? Dlaczego na przykład w jednej z powieści Joannie Dark, Królowej Joannie Dark, Konrada Lewandowskiego, zaczyna się ta książka przezabawnie, bo królowa Jadwiga dożywa bitwy pod Grunwaldem i wygrywa ją dzięki woli boskiej. Bo obraził ją Ulrich von Jungingen, natychmiast dostał, mówiąc potocznie, szlak go trafił. W związku z tym w tym momencie bitwa się zakończyła i krzyżacy poddali się Jagielle. Tak? Dalszych historii nie opowiadam. Ale to jest dopiero 99 rok. Więc jest kilka lat po tym ogłoszeniu, jak to w wielkim kryzysie jest powieść historyczna. Ja myślę, że w ogóle Polacy historię kochają. Może nawet za bardzo. W związku z tym myślę, że uczciwe rozprawianie się z historią właśnie w formie Brzozowskiego, gdzieś tam Kołakowski, prawda, który też zadaje nam trudne pytania, bardziej już filozoficzne. Chociaż Brzozowski jest też autorem wybitnej, płomieni wybitnej powieści historycznej. Więc absolutnie uważam, że powieść historyczna będzie trwała. Oczywiście jest zawsze to niebezpieczeństwo, że ma historia zawsze, zwłaszcza u nas, ma ten posmak ideologiczny. I zawsze część pisarzy będzie szła w tym kierunku. Będzie kombinowała, tak? Będzie nam opowiadała, już niestety nie ku pokrzepieniu serc, bo to nie są powieści ku pokrzepieniu serc. To są powieści, które podbijają nam trochę bębenka. Zwłaszcza te historie alternatywne, a spotkałem się już nawet z takim, przepraszam, nie wymienię tytułu, o tym jak to Piłsudski dogadał się z Hitlerem i razem poszliśmy do bolszewika, prawda? Są nawet takie powieści. One nie są na poziomie nawet Człowieka z Wysokiego Zamku Filipa K. Dicka, ale są. I to są, akurat autorem tej jest postać dzisiaj bardzo znana w tym dziennikarstwie, które dzisiaj nam dominuje również, chociaż to satyryk. Więc jakby to niebezpieczeństwo zawsze istniało, istnieje i istnieć będzie. Natomiast zawsze jednak znajdą się perły. Tak jak te, o których mówiliśmy. Maleska, Parnicki, nawet Gołubiew, nawet Mąż. Zawsze będą perły, do których będziemy siadać, tak jak wspomniałem, Terleckiego, Bocheńskiego, Dukaja. To są pisarze, o których warto pamiętać, warto ich mieć na półce, warto do nich wracać. Czy Brzozowskiego, którego na szczęście na nowo się wydało, więc większość jego utworów została znów wydana. Czy starszych, Jerzka Chońskiego, tak? Bo jeżeli mówimy o powieści historycznej, to trudno uciec od historii powieści historycznej, czyli pisarzy, którzy tworzyli kiedyś, a wciąż mają, myślę, że przynajmniej część z nich ma nam coś do powiedzenia. Ja czytuję Kraszewskiego nawet i uważam, że jeżeli się go mądrze przeczyta, jeżeli go się zobaczy i porówna z analogicznymi tekstami dzisiaj tworzonymi, jest taki na przykład dość interesujący pisarz Witold Jabłoński, współczesny, który napisał moim zdaniem świetną tetralogię Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer, w której przedstawił historię prawdziwego polskiego maga Witelona, który żył mniej więcej w XIII i na początku XIV wieku. Tam prawie nie ma fantastyki. Jedyne co, to Witelonowi od czasu do czasu zjawia się diabeł. Ale Witelon to pisze, więc to są, mogą być jego złudzenia, tak? Natomiast Witelon uczestniczy we wszystkich wydarzeniach ważnych tej epoki dla Polski i to jest naprawdę dobra powieść. Sprawnie napisana, w ogóle Jabłoński był sekretarzem Andrzejewskiego, więc jakby z bardzo dobrej szkoły wyszedł. I tą powieść naprawdę się czyta, więc w tej powieści akurat, bo w innych może mniej, ale w tej jest ten element pewnego namysłu filozoficznego, ponieważ Witelon jest takim odciętym od świata, wyodrębnionym, dlatego że jednocześnie jest magiem, alchemikiem prawdziwym. Zachowało się jego dzieło, które jest przywoływane w tekście, ale równocześnie jest w wersji Witelona synem polskiej czarownicy i niemieckiego mieszczanina, nieślubnym oczywiście. Jest homoseksualistą, więc jakby ileś tych wykluczeń powoduje, że jego spojrzenie na historię jest zupełnie inne. Historię, w której uczestniczy bezpośrednio czasami. Postawił na przykład na złego konia, on stawia na Henryka Pobożnego w boju o polską koronę i dopiero matka Władysława Łokietka namawia go do zmiany, że tak powiem, w różne sposoby go namawia zresztą, namawia go do zmiany zapatrywań politycznych, więc można i tak. Są takie powieści, które są interesujące. Ja sobie to porównywałem, ponieważ on na przykład, jest ta słynna scena Związku Przemysła II i Ludgardy, czy jak jej tam nie nazywają. To samo zresztą opisuje Herezińska w jednym z tomów tej tetralogii o koronie, w pierwszym tomie. Ja sobie porównałem te trzy wątki. Jest pogrobowiec Kraszewskiego, motyw ten pojawia się u Jabłońskiego, jest ten sam motyw u Herezińskiej. Warto sobie czasami tak poczytać. Warto zobaczyć, dlatego zacząłem od porównywania różnych wersji Bolesława Chrobrego, żebyśmy zobaczyli, jak zmienia się spojrzenie na historię. Żebyśmy nie ograniczali się w czytaniu, a przede wszystkim, żebyśmy oduczyli się wiary w historię. Tak? Historia jest, zwłaszcza w powieści, jest zawsze konstruowana. Konstruuje ją pisarz, tak jak mu się wydaje najlepiej. My ciągle jednak żyjemy w tym złudzeniu, któremu ulegali jeszcze trochę Sienkiewicz, chociaż Sienkiewicz strasznie konstruował swoje opowieści, łącznie z tym, że może mało kto wie, ale zmienił wyznanie niejakiemu Skrzetuskiemu, więc warto i o tym pamiętać, że Skrzetuski, oryginalny Skrzetuski, ten historyczny, nie był katolikiem, był prawosławny, jak zresztą większość ludzi w otoczeniu księcia Jeremiego, więc trudno, żeby było inaczej. W związku z tym jakby te konstrukcje zawsze widzimy, tak? Wydaje mi się, że żeby tak czytać, wcale nie trzeba znać bardzo dobrze historii. Na poziomie podstawowym nawet. Zobaczyć, jak w podręczniku do historii pokazują ukazuje się na przykład Bolesława Chrobrego i poczytać sobie o nim kilka powieści, zobaczyć, jak kiedyś go postrzegano, jak postrzegali go i co interesowało pisarza, bo to jest zawsze interesujące. Zawsze jak mówię, że czytam, najbardziej mnie ciekawi to, czego nie ma. Tak jak u Gołubiewa prawie nie ma tych Grodów Czerwieńskich, prawda? I to jest oczywisty sygnał.
Dlaczego nie ma?
Dlaczego nie ma? Dla młodszych czytelników, a spójrzcie trochę jak było, czy naszych słuchaczy, zobaczcie, że dzisiaj też nie mówimy wszystkiego. Dzisiaj też pewne rzeczy nagłaśniamy, inne rzeczy wyciszamy. Czy to jest dobre, czy złe, to jest normalne. Tak trzeba na to po prostu spojrzeć.
Wspaniale opowiedział pan nam o tej powieści historycznej po 45, ale i przed, i po, i do czasów współczesnych dotarliśmy. Bardzo pięknie dziękuję. Opowiadał dzisiaj państwu pan dr Mirosław Gołuński z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bardzo pięknie dziękuję.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Na pewno jeszcze w naszej tutaj serii klasyki literatury polskiej się usłyszymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz.
Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź.